Trwa akcja zbierania podpisów w ramach inicjatywy ustawodawczej Zmieńmy Prawo Łowieckie na dobre. Akcja ma na celu zreformowanie przepisów z 1995 roku, zwiększenie bezpieczeństwa w lasach oraz ograniczenie przywilejów myśliwych. Aby projekt ustawy trafił pod obrady Sejmu, organizatorzy muszą zebrać minimum 100 tysięcy odręcznych fizycznych podpisów w ciągu 90 dni, czyli do końca sierpnia. Główne założenia projektu to m.in. zwiększenie odległości polowań od zabudowań mieszkalnych, całkowity zakaz sprzedaży polowań jako usług, w tym dla obcokrajowców, zakaz polowań nocnych z użyciem noktowizji i termowizji oraz uproszczenie procedury wyłączania prywatnych terenów z obwodów łowieckich i zakazywania na nich polowań. W projekcie powraca również postulat przeprowadzania obowiązkowych, okresowych badań dla myśliwych, badań lekarskich. Czy łowiectwo wymaga uzdrowienia? O tym będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi przy telefonach pan poseł Paweł Suski, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Ochrony Zwierząt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Przy telefonie także pan Karol Antoniuk, łowczy okręgowy, przewodniczący Zarządu Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Z nami także przy telefonie, mam nadzieję, jest pani Joanna Głuszyk, członkini Polskiego Związku Łowieckiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
No i także przy telefonie pan Stanisław Pawluk, myśliwy i dziennikarz tropiący nieprawidłowości w środowisku łowieckim. Kłaniamy się.
Dobry wieczór.
A w studiu są z nami pani Jagoda Żyłkowska, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, członkini Zielonych.
Dobry wieczór państwu.
Bierze pani aktywny udział w zbieraniu podpisów?
Tak, biorę.
I jest także z nami Ryszard Czeraszkiewicz, łowczy miejski w Szczecinie, także myśliwy i przyrodnik. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to zacznijmy od pana posła Pawła Suskiego. Z jakimi nadziejami albo z jakimi obawami przyjmuje pan projekt tej inicjatywy ustawodawczej Zmieńmy Prawo Łowieckie na dobre? Czy można powiedzieć, co się nie udało posłom, to może uda się czynnikowi społecznemu, tak to określę?
Jeżeli chodzi oczywiście o projekt ustawy, to czynnikowi społecznemu na pewno uda się, mam nadzieję, też chętnie będę zbierał podpisy, po prostu złożyć projekt ustawy. Inicjatywa obywatelska jest jak najbardziej godna poparcia, natomiast i tak wszystko odbywa się w parlamencie. Ja ten temat mniej więcej znam, czyli wszelkie możliwości i próby nowelizacji prawa łowieckiego od ponad 15 lat. I tak jak pamiętam panią Krysię, która pracowała w Komisji Ochrony Środowiska, przygotowując posiedzenia komisji, podczas jednego z posiedzeń podkomisji do spraw nowelizacji prawa łowieckiego powiedziała: panie pośle, jestem tu 40 lat i tak jak widzę i żyję, to z myśliwymi w Sejmie nikt nie wygrał. Więc inicjatywa jak najbardziej, natomiast czy ona uzyska poparcie, czy będzie szansa na zmiany, uchwalenie, to jest wszystko bardzo trudne, dlatego że lobby myśliwych jest bardzo silne. To jest taka solidarność po lufie, bym nazwał, niezależnie od
barwy. A czy widzi pan potrzebę rzeczywiście zmian w prawie łowieckim w Polsce?
Tak, oczywiście, że tak. Chociażby podstawowa kwestia, że myśliwy może wejść na teren prywatny i sobie chodzić po nim, strzelać do zwierzyny, jak to mówią myśliwi, pozyskiwać ze zwierzynę. No cóż, to na pewno budzi wątpliwości, nawet konstytucyjne, prawda? Więc tego jest sporo. Ja oczywiście mógłbym tu o szczegółach jeszcze innych mówić, ale myślę, że to w dalszym
W ciągu naszej audycji oczywiście, że tak. I teraz pani Jagoda Żyłkowska, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, członkini Zielonych. Ile podpisów już państwo zebrali jako Zieloni w Szczecinie?
Jeszcze tego nie liczyliśmy. Jesteśmy cały czas w trakcie zbiórki. Tak naprawdę zbieramy w całej Polsce i to dopiero nasz komitet został zarejestrowany tak naprawdę półtora tygodnia temu. Te pierwsze 1000 podpisów trafiło do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zarejestrował nasz komitet i od tego czasu oficjalnie możemy tą zbiórkę prowadzić. Także jesteśmy w trakcie organizowania tych zbiórek, wyznaczania wskazania stałych miejsc, gdzie takie zbiórki mogą się odbywać, ale tak jak mówię, robimy to w całej Polsce, we wszystkich miastach, gdzie mamy zaangażowanych i członków zielonych, i ekspertów, i organizacje pozarządowe, które z nami współpracują, które z nami tworzą ten projekt. Także tych miejsc jest bardzo dużo i przybywa z każdym dniem.
Niezależnie od poglądów politycznych, Polki i Polacy są zgodni co do tego, że zwierzęta zasługują na ochronę, ponieważ są istotami zdolnymi do odczuwania bólu, strachu i stresu. Z tym stwierdzeniem zgadza się 80% badanych w takim badaniu Morin Common Polska ostatnim. Ocena działalności myśliwych jest jednak bardziej zróżnicowana. 34% respondentów uważa, że działalność myśliwych bardziej pomaga przyrodzie niż jej szkodzi. 40% sądzi, że bardziej szkodzi niż pomaga, a 26% nie ma jednoznacznej opinii, czyli można powiedzieć, że tutaj trwa walka o rząd dusz. I ten projekt zmian w prawie łowieckim zawiera wiele różnych modyfikacji, od chociażby takich, żeby ambony nie były ustawiane w pobliżu obszarów Natura 2000, czy też obszarów chronionych, parków narodowych, po zakaz dokarmiania dzikich zwierząt, zakaz nagonki, polowań nocnych, oczywiście badania lekarskie okresowe, a nie tylko raz na początku, kiedy człowiek dostaje to pozwolenie na broń. Jest także kwestia kontroli finansowej. I o to chcę zapytać Stanisława Pawluka, bo mi się wydaje, że ta kontrola nad finansami Polskiego Związku Łowieckiego jest bardzo istotna. Czy pana zdaniem ona jest rzeczywiście jednym z najważniejszych zapisów tego projektu?
Proszę pana, przede wszystkim członek PZŁ, który płaci pieniądze, albo państwo, które dotuje tą organizację, a dotuje dość solidnie, choćby na zakup chłodni, powinno mieć wgląd w sposób wydatkowania tych pieniędzy. W Polskim Związku Łowieckim aktualnie istnieje szereg afer, w tym województwo szczecińskie zajmuje poczesne miejsce, jeśli chodzi o nieprawidłowości finansowe, choćby w wypłacaniu szkód łowieckich. Natomiast odnosząc się do tej całej ustawy, to powiem tak. Te tezy, bo nie widzę żadnych zapisów odnośnie projektowanej, proponowanej ustawy prawo łowieckie, powiem szczerze, są dość naiwne. I do tego pozbawione miejscami zwykłego, zdrowego rozsądku. Bo cóż to jest za postulat, który mówi zabronić polowania termowizją, noktowizją. Podczas gdy wiadomym jest, choćby z tych doniesień o uzbrojeniu polskiej armii, że pozwala to na doskonałe rozpoznanie, nazwijmy to, celu i uniknięcia przez to wypadków. A poza tym to w ogóle generalnie to jakieś kolejne łatanie ustawy prawo łowieckie w moim pojęciu jest bez sensu. Tu przede wszystkim należałoby definitywnie wymienić ustawę prawo łowieckie. Przede wszystkim Polski Związek Łowiecki powinien wreszcie samokrytycznie podejść do swojej zafałszowanej historii. Niejako odkomunizować ten ogląd społeczny organizacji, która postrzegana jest jako postkomunistyczna i słusznie, ponieważ została ustanowiona dekretem Bolesława Bieruta w roku 1952. Natomiast Polski Związek Łowiecki dolicza sobie istnienie organizacji, którą zlikwidował. Także cały szereg jest takich rzeczy, gdzie te postulaty odnośnie odległości przy tak precyzyjnej broni i celownikach, jakie są teraz, przy tej lawinie zwierzyny dzikiej, choćby dziki, które atakują w tej chwili miasta, które mimo przejścia choroby ASF rozmnożyły się nadal w taki sposób, że zajmują tereny miejskie. Mówiąc krótko, jakaś kolejna sztukówka na prawie łowieckim w mojej ocenie jest nielogiczna.
No i teraz przejdźmy do pana Karola Antoniuka, łowczego okręgowego, przewodniczącego zarządu Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie. Czy Pana zdaniem potrzebna jest jakaś ważna zmiana legislacyjna dotycząca funkcjonowania łowiectwa w Polsce, bo o tych zmianach, które niesie właśnie ten projekt obywatelski Zmieńmy prawo łowieckie na dobre, jeszcze z takim przedrostkiem uwaga, polowanie, został przez OKO.press oceniony, że są to duże zmiany, ale projekt nie wywraca systemu. Innymi słowy, panie łowczy, czy potrzebne jest wywrócenie systemu, czy potrzebne są ewolucyjne zmiany, ale rzeczywiście pan także widzi ich potrzebę?
Panie redaktorze, ja może zwrócę się do kolegi Stanisława, bo z tego co wiem, to jest również myśliwym.
Tak jest.
Kolego Stanisławie, to nie Bierut utworzył pierwszy dekret, jeżeli chodzi o łowiectwo. Pierwszym prezydentem i nie komunistycznym był Mościcki. Także takie małe sprostowanie. Jeżeli chodzi o ustawę, ona faktycznie jest 13 października 1995 roku, ale przez wiele lat, a właśnie w ostatnim roku, 21 listopada, przy okazji ustawy o zdrowiu zwierząt, dokonano też pewnej korekty w tej ustawie. Ona jest na bieżąco, że tak powiem, w ramach potrzeb modyfikowana. I chciałem tutaj państwu powiedzieć, że my jako myśliwi jesteśmy otwarci na zmiany prawa łowieckiego, żeby ono było nowoczesne, bardziej przejrzyste. Ale każda zmiana powinna jakby mieć tą ocenę skutków dla rolników, dla bezpieczeństwa, dla właśnie walki z afrykańskim pomorem świń, dla, że tak powiem, usuwaniu inwazyjnych gatunków obcych. Tylko że właśnie powinniśmy badać skutki, rozmawiać z rolnikami, ze środowiskiem weterynarii, jak to wygląda. Jesteśmy otwarci. My nie krytykujemy tego projektu. To jest na razie inicjatywa ustawodawcza, obywatelska, ale w mojej ocenie ona nie nosi oceny skutków realizacji na poszczególne jakby tutaj dziedziny. Bo z tego, co się zorientowałem, no chcemy nie mieć tych urządzeń, które dla nas stanowią bezpieczeństwo, bo strzał z wysokości pod pewnym kątem, gdzie jest lepsza widoczność, on na pewno jest bezpieczniejszy niż taki z ziemi. Na pewno wykorzystywanie termowizji i noktowizji w przypadku polowania na dziki daje nam lepszą ocenę właśnie tego celu, żeby uniknąć błędu. No to tak pokrótce. Zmiany, owszem, przede wszystkim rozmowy, dialog, rozmowy rzeczowe, o bezpieczeństwie. Tutaj jesteśmy naprawdę bardzo otwarci na tego rodzaju rzeczy, ale to nie oznacza, że my jako związek nic w tym temacie nie robimy. Bo robimy. Bo robimy, bo uczestniczyłem niedawno w jednym ze szkoleń w naszym ośrodku w Czempinu dotyczącym właśnie bezpieczeństwa. I to przenosimy do okręgów. Mowa tutaj jest o jakichś, nie wiem, nieprzejrzystości finansowych. Ja w dniu wczorajszym uczestniczyłem w zorganizowanym przez właśnie zarząd okręgowy okręgowym zjeździe delegatów, czyli przedstawicieli kół łowieckich w okręgu szczecińskim. Mamy ich 76 i te koła zapoznały się ze sprawozdaniem zarządu okręgowego, ze sprawozdaniem zespołu nadzorczo-kontrolnego, który kontroluje finanse nasze, jak one zostają przeznaczone. Mowa tutaj była o jakichś nieprawidłowościach odnośnie wypłat odszkodowań. Tak, zdarzają się takie sytuacje i my reagujemy. Mamy tutaj w swoim okręgu koło łowieckie, które od kilku lat nie wypłaca odszkodowań. Jak to się stało, długo by opowiadać. Powodem było na przykład zakaz wykonywania polowania w jednym z ośrodków hodowli zwierzyny prowadzonym przez Lasy Państwowe. Powodem był zakaz wykonywania polowań w czasie COVID-u zbiorowych. To powodowało, że tej zwierzyny było coraz więcej i koło sobie nie poradziło. I my, jako Polski Związek Łowiecki, zarząd okręgowy, wypłacił kilka milionów odszkodowań. To tak powiedzmy, mój głos w tej sprawie.
I nowa regulacja, ta, o której dzisiaj rozmawiamy, dopuściłaby do głosu przy podziale kraju na obwody łowieckie, organizacje społeczne i ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt. Bardzo istotny zapis to przyznanie właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości uprawnienia do niewyrażenia zgody na włączanie jego nieruchomości do obwodu łowieckiego. Obecnie osoby te praktycznie nie mają nic do powiedzenia na ten temat. Mogą jedynie zgłaszać uwagi sejmikom, przy czym było regułą, że sejmiki tych uwag nie uwzględniały. Dziś procedura wyłączenia ziemi z obwodów łowieckich jest skomplikowana, a tymczasem to powinno działać na zasadzie moja ziemia, moja decyzja i prostego oświadczenia. To prosta zmiana wychodząca naprzeciw obywateli, uważa Radosław Siusarczyk z Fundacji na Rzecz Wszystkich Istot. I teraz Ryszard Czeraszkiewicz, łowczy miejski w Szczecinie, myśliwy, przyrodnik. Proszę powiedzieć, czy pan widzi konieczność jakichś zmian w prawie łowieckim, w łowiectwie, czy tak jak jest, jest dobrze?
Ja byłem na komisji sejmowej 2 lata temu, gdzie ważyły się losy wyłączenia kilku gatunków ptaków, czy w ogóle zmian, czy nawet zakazu polowań na ptaki. I byłem orędownikiem tych zmian, jako ornitolog przede wszystkim.
Ten projekt także zakłada, prawda, zakaz polowania na ptaki.
Tak, tak, chcemy całkowitego zakazu polowania na ptaki.
No więc tutaj akurat nie będziemy tak do końca tego wspierać, bo polowanie na ptaki, chociażby na gatunki inwazyjne, powinno być zachowane, bo mamy kilka gatunków, czy na przykład problemy z kormoranami, które też w całej Europie podlegają miejscowemu odstrzałowi. Natomiast no, całkowicie zakaz zamykałby taką drogę, więc trzeba zachować...
Nasz projekt zakłada wyłączenia i w
no właśnie, jeżeli tak,
warunkach.
To nie znam tego projektu całkowicie, ale czy dokładnie, ale na przykład tutaj muszą być te zdroworozsądkowe. Natomiast ograniczenie czy wyłączenie takich gatunków jak łyska czy słonka jest absolutnie uzasadnione i to jest archaizm, który powinien spotkać się tutaj z pełnym poparciem myśliwych przyrodników przede wszystkim. Tak? Polowanie na te gatunki to jest naprawdę archaizm i niepotrzebna rzecz w dzisiejszym bardzo ucywilizowanym i zmienionym świecie. Natomiast zmiany co do ustawy absolutnie tak. No, ja reprezentuję taką grupę myśliwych, jest ich na pewno kilka procent, którzy uważają, że w ogóle Związek Łowiecki powinien się rozwiązać, tak?
A co tutaj,
no tutaj mógłby zostać Związek Łowiecki jako jedna z organizacji.
Muszą
być dopuszczone inne organizacje łowieckie do tego, żeby była konkurencja, większa konkurencyjność i wybór. Natomiast dzisiaj Związek Łowiecki jest po prostu taką organizacją faktycznie, można powiedzieć, tą post-PRL-owską, gdzie mamy tutaj bardzo upolitycznioną kadrę, tak, kadra na górze, to jest po prostu grupa ludzi i polityków, tak, którzy rządzą i nie dopuszczą, powiedzmy, do pewnych zmian, bo się przyzwyczaili do niestety patologii, które powielają się z roku na rok. No, o nich bym można długo powiedzieć. Moim takim postulatem jest to, żeby przede wszystkim ze stowarzyszenia, które jest przede wszystkim grupą hobbystów, żeby zmienić Związek Łowiecki na bardziej związek merytoryczny, gdzie we władzach, zwłaszcza władz łowieckich, było więcej ludzi o wykształceniu przyrodniczym, którzy by faktycznie mogli dialogować z organizacjami ekologicznymi.
A naszej dyskusji, drodzy państwo, panie Ryszardzie, przysłuchuje się także słuchacz pan Marcin. Zadzwonił do nas. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szanowny panie redaktorze, słuchacze. Chciałbym zabrać głos w obecnej toczącej się dyskusji i jednocześnie się nie zgodzić z przedmówcą w kwestii rozwiązania Polskiego Związku Łowieckiego w takim momencie, jaki jest. Tak? Jak najbardziej jestem przedstawicielem Polskiego Związku Łowieckiego, prezesem Wojskowego Koła Łowieckiego Barząd Trzybatów. Nie będę tutaj ukrywał, tak? Tego ukrywał. Tak jak łowczy okręgowy. Generalnie reprezentuje nowe pokolenie, tak? 40-parolatków. Wymagana jest zmiana w Polskim Związku Łowieckim, jak najbardziej, ale tak samo jest potrzebna rozmowa merytoryczna. Różne organizacje wylewają hejt na Polski Związek Łowiecki i tak jak tutaj łowczy okręgowy wskazuje, wysuwają żądania tylko dotyczące likwidacji, tak? Proszę mi teraz powiedzieć, wysunięcie z żądania o zakazie polowań dzika w nocy. Ktoś po prostu nie zna biologii, tak? Tak naprawdę dzik w większości żyje i żeruje w nocy i myśliwy w ten sposób pozyskują. Nie są w stanie w inny sposób tego zrobić, tak? Zakaz polowań dewizowych. Gro myśliwych tak naprawdę nie chce tych polowań dewizowych organizować, ale są zmuszeni ze względów na finanse. Nie ma rozwiązań systemowych zabezpieczających myśliwych, a państwo scedowało obowiązek wypłaty odszkodowań. Proszę pamiętać o tym, i o tym się nie mówi, że myśliwi pokrywają koszty i szkoleń, i wizyt, dokształcania się. Myśliwi reprezentują przekrój społeczeństwa, reprezentują różne zawody, tak? Posiadają różne wykształcenia, od prawników, biologów, profesorów, lekarzy, żołnierzy, policjantów. Także tu nie można powiedzieć, że są zamknięci i to środowisko jest zamknięte. Tylko jeżeli państwo nas zmusza do wypłaty odszkodowań, a nie ma zobowiązań, nie ma rozwiązań systemowych, to musi państwo znaleźć, czy na przykład tak jak tutaj jest w projekcie, tak, propozycję rozwiązania tego i dania coś w zamian.
Trzeba o tym pamiętać, panie Marcinie. Bardzo dziękujemy. Jest jeszcze drugi słuchacz przy naszym telefonie. Nie, na razie nie ma. 510-37-36 to jest numer do studia. Dobrze, ale najpierw pani Joanna Głuszyk jeszcze nie zabierała głosu, członkini Polskiego Związku Łowieckiego. Pani Joanna, proszę powiedzieć, jak pani widzi potrzebę zmian? Czy na przykład iść w tą stronę, o której mówił pan Ryszard Czaraszkiewicz, czyli dużo podmiotów w związku zajmujących się łowiectwem, nie tylko Polski Związek Łowiecki, czyli poza związkiem, czy też inne zmiany są dla pani najistotniejsze? Czy jest jak jest i tak powinno pozostać?
Ja myślę, że potrzebna nam jest rozmowa i to nie tylko w naszym środowisku, ale również z innymi środowiskami. Taka merytoryczna, poparta faktami, poparta badaniami, literaturą naukową, a nie wieczne zakazy. Bo tak naprawdę generalnie zakazy nam nic nie dadzą, bo problem zostanie ze zwierzyną dziką, żerującą na polach. I zastanowienie się nad tym, kto będzie płacił za to, skoro generalnie wszystkiego się chce zakazać. Polowań w nocy, polowań w weekendy, polowań w święta i przychodzenia do lasu, to ktoś będzie musiał pokryć te szkody, koszta szkód dla rolników. No skoro nie myśliwi, bo nie będą mogli polować, to pytanie kto.
A czy zgadza się pani na ten zapis, żeby oddalić od domów polowania, bo teraz jest do 150 metrów. A propozycja jest, żeby to było 500 metrów czy 700 metrów?
Ja myślę, że te 700 metrów przy aktualnym stanie rozproszenia budynków jednorodzinnych, które jest widoczne, mogłoby spowodować, że bardzo duża część pól uprawnych zostanie wyłączona. Ja mieszkam akurat blisko Stargardu i w okolicach koła łowieckiego Daniel i tu jest tak mocno rozproszona infrastruktura budowlana, że jakby tak wyłączyć te 700 metrów, to generalnie tutaj po tej stronie nie ma gdzie polować. Więc uważam, że te 150 metrów to jest wystarczająca, natomiast rozmowa jak najbardziej. Dla nas bezpieczeństwo ludności jest najważniejsze i myślę, że zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie, ponieważ emocje są złym doradcą i nie można, że tak powiem, emocjami dyskutować, nie można emocjami rozważać.
Niewątpliwie ważnym głosem w naszej dyskusji, wszystkie są istotne, był ten pana Karola Antoniuka, że potrzebna jest merytoryczna rozmowa. I tutaj panią Jagodę Żyłkowską chciałem zapytać, czy państwo są otwarci na taką rozmowę, na dialog ze środowiskiem Polskiego Związku Łowieckiego na temat tych zmian i skutków tych zmian, bo na przykład jedną z takich ciekawych zmian jest ta, żeby po prostu to pozyskiwanie zwierzyny, jak to się mówi, dla innych to jest strzelanie czy zabijanie, tych zwierząt odbywało się w porozumieniu z naukowcami czy z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, żeby to po prostu było analizowane, badane i miało ręce i nogi naukowe również.
Tak, oczywiście jesteśmy chętni do rozmów, natomiast nikt z Polskiego Związku Łowieckiego jak na razie się do nas nie zgłosił. Zgłaszają się do nas myśliwi, zgłaszają się do nas rolnicy, mówią o swoich wątpliwościach, o tym, że z większością naszych postulatów się zgadzają. I myślę, że tutaj w kwestiach bezpieczeństwa no, trudno się po prostu z tymi postulatami nie zgodzić, bo jak tutaj mówimy o odległości 700 metrów od zabudowań, no to w tej chwili wiatraki są bardziej niebezpieczne dla mieszkańców niż myśliwy z bronią, ponieważ strzelać można 150 metrów od zabudowań, a wiatrak może stanąć 700 metrów od zabudowań.
Przerwę pani na chwilę, 150 metrów od zabudowań, ale nie w kierunku zabudowań, tylko w drugą stronę, więc jakby...
Tak, tak, no ale 150 metrów to jest parę kroków, tak, więc
no nie.
Tutaj... I też nie zgodzę się z tym, że tutaj może doprecyzuję, że te 700 metrów to jest taka domyślna wartość. Natomiast jeżeli jakiś rolnik zgłosiłby się do koła łowieckiego z taką prośbą, żeby na jego terenie w bliższej długości niż 700 metrów móc polować, to jak najbardziej takie tutaj wyłączenia w tym projekcie ustawy są. Druga kwestia jawności i rejestru polowań, no to też jest kwestia, która myślę, że nie podlega dyskusji. No, każdy obywatel, obywatelka chce mieć możliwość, chce mieć taką wiedzę, gdzie takie polowania się odbywają i jadąc na weekend rodzinny, na spacer w lesie, nie chcemy się natrafić na trwające polowanie. No i kwestia tych badań okresowych, to myślę, że to też jest bezdyskusyjna kwestia, bo to są osoby, które posiadają ostrą broń, tak? I nie rozumiem, dlaczego ktoś miałby się przeciwstawiać temu, że myśliwi mieliby przechodzić okresowe badania.
Zostawmy tu przecinek, bo zadzwonił do nas pan tak? Jarosław, nasz słuchacz. Dobry wieczór.
No dobry wieczór, dobry wieczór. No, ja uważam, że prawem łowieckim powinni się zająć ludzie, którzy posiadają tak zwaną świadomość ekologiczną. Czy rozumieją swoje miejsce w otaczających ich przyrodzie, czy to jest w mieście, czy to jest w warunkach naturalnych, jak na wsi, czy gdzieś w lesie. A jeżeli ktoś zostaje ekspertem od spraw, na których się nie zna, a kształtuje prawo w Polsce, to dochodzi do takich idiotyzmów, jak zwierzyna w stanie wolnym jest własnością państwa, a za szkody wyrządzane przez nią płacą myśliwi. To niech płacą organizacje, które chronią zwierzęta. Za żubry niech płacą, za łabędzie, które niszczą, za gęsi niech płacą. Na tym polega chyba dyskusja w kształtowaniu prawa przyrodniczego, bo łowiectwo jako tako jest dziedziną związaną ściśle i wyłącznie z przyrodą.
Panie Jarosławie, bardzo panu dziękujemy. Pozdrawiamy, czekamy na kolejne opinie. 510-37-36. Teraz pan Stanisław Pawluk, ad vocem do tych głosów, które już usłyszeliśmy na antenie.
Po pierwsze chciałem sprostować wypowiedź pana Łowczego Okręgowego ze Szczecina, który miesza tutaj z Mościckiego do historii Polskiego Związku Łowieckiego. W 1952 roku w dekrecie Bieruta jest wyraźny zapis, który został wykonany, że powstaje nowy Polski Związek Łowiecki. Nowy Polski Związek Łowiecki likwiduje poprzednika i staje się likwidatorem. Nowy Związek Łowiecki przejmuje majątek Starego Polskiego Związku Łowieckiego i w ten sposób mamy w sposób wyraźnie określony, że powstał w 1952 roku na kryteriach, powiedziałbym, komunistycznych.
Ale panie Stanisławie, jeżeli Związek Łowiecki deklaruje, że jest kontynuatorem tej przedwojennej tradycji z czasów prezydenta Mościckiego II Polski sanacyjnej dwudziestolecia międzywojennego, no to chyba ma do tego prawo.
Ale zaraz, to jest fałszywa deklaracja, dlatego że skoro zlikwidował poprzedni związek, to jest wyraźnie popisane w tym dekrecie.
No to teraz oddajmy głos panu łowczemu Karolowi Antoniukowi. Ale ja też bym nie chciał, żeby ta dyskusja skupiła się na sprawach historycznych, chociaż podejrzewam, że pan Antoni Stanisław Pawłuk podejrzewa, że one mają rzutują na współczesność. Pan Karol Antoniuk wywołany do tablicy.
Za to stwierdzenie, ale kolega Stanisław jest znany z tego, że właśnie bardzo mocno tutaj próbuje wskazać, że to jest relikt bierutowski, komunistyczny i tak dalej, ale proszę zauważyć, my mamy ustawę z 95 roku, tak jak wspomniałem, nowelizowaną, powstała za czasów państwa demokratycznego. Nie byliśmy państwem komunistycznym wtedy. Ona, tak jak też już wybrzmiało to wcześniej, musimy o tym rozmawiać. Są pewne rzeczy do zmian. Pani tu radna stwierdziła, że złączenie gruntów jest jakiś problem, jest niemożliwość. Przecież obecna ustawa to zakłada, że może właściciel gruntu może dokonać wyłączenia, ale proszę zauważyć, że tych wyłączeń jest niewiele. To wystarczy zrobić oświadczenie przed starostą. Ja nie wiem, jaki to jest problem techniczny, że trzeba się udać do starosty. No, nie wymaga to pisania aktu jakimś przed notariuszem. Po prostu przed starostem oświadczenie się podpisuje, że ja rezygnuję, znaczy jakby wyłączam swój grunt, a to skutkuje, proszę państwa, tym, że za ten grunt rolnik taki już nie dostanie odszkodowania od myśliwych. Teraz tak, tutaj kolega Ryszard. Kolega Ryszard też myśliwym jest, ale kolega Ryszard prowadzi działalność gospodarczą, zarabia na łowiectwie, na pewnych usługach i mówi o nas, że my jesteśmy hobbystami. Ja się z tym nie zgodzę, kolego Ryszardzie. Kolega nas troszeczkę tutaj jakby osłabia naszą działalność, a my wykonujemy zadania państwa w zakresie zwalczania chorób zakaźnych. Wczoraj o tym mówił na tym okręgowym zjeździe delegatu wojewódzki lekarz weterynarii, który o tym wspominał, podkreślał, rozmawialiśmy o kolejnych ogniskach, mówiliśmy o zwiększeniu odstrzału sanitarnego. To są zadania, które nam tutaj państwo i wojewoda nakłada. Także to nie jest tak. Myśmy też o tym rozmawiajmy, jakie skutki to niesie.
Postawmy tu przecinek, bo pani Iza do nas zadzwoniła. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Słuchamy.
Dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest, o czym pan państwo właściwie mówią, bo jest również i jest łowczyni czy łowczynka.
Diana, myśliwa, nawet językoznawcy
myśliwka,
dopuszczają.
Tak, myśliwka.
Nie, no nie, myśliwka nie.
Myśliwka. Pierwsza sprawa to są sprawy tych mitycznych odszkodowań rolnych. Ja się próbowałam dowiedzieć i wystąpiłam o informację publiczną do okręgowego, znaczy do Polskiego Związku Łowieckiego. Jakie kwoty, o jakich kwotach mówimy? Bo to no, cały czas szkody, odszkodowania my płacimy. Natomiast rolnicy, bo ja mieszkam z kolei na wsi, rolnicy skarżą się bardzo, że te szkody są zaniżane i praktycznie w ogóle nie wypłacane.
A druga kwestia, bo musimy kończyć rozmowę.
A druga kwestia to kwestie tych tak zwanych polowań dewizowych, że oni są tacy biedni. Proszę zwrócić uwagę,
bez tych polowań znaczy biedni.
No, myśliwi, tak? No, sprzęt za 300 tysięcy to jest ze spadków rodzinnych, ale nie w tym rzecz. Płacono 600 zł za lochę prośną, za odstrzał lochy prośnej płacono 600 zł i ci ludzie strzelali do tych ciężarnych zwierząt. A trzecia, ostatnia sprawa, jaka jest mentalność tych ludzi? Ja przypominam pana Hebre, który zastrzelił żołnierza młodego. I co? I wie pan, już teraz nie jest modne mylenie z dzikiem. W tej chwili się myli z jenotem. A wie pan dlaczego? Dlatego, że jenot jest właśnie jest inwazyjnym.
Inwazyjnym gatunkiem. Bardzo pani dziękujemy. Pozdrawiamy. Już więcej telefonów nie zdążymy odebrać.
Ja myślę, że...
W ramach podsumowania. Krótko pani Joanna Głuszyk i później każdy z państwa po minucie. Proszę wybaczyć, ale mamy mało czasu.
Jasne.
Pani Joanna Głuszyk, bardzo proszę.
Generalnie jeszcze tylko do pani Jagody odnośnie tego, że wszystkie nasze polowania indywidualne powinny być jawne. Osobiście uważam, że nie i uważam, że jest to bardzo zły pomysł, chociażby ze względu na to, że my nawet ja osobiście jako kobieta, jako Diana, myślę, polująca kobieta, bałabym się pójść z własną bronią do lasu, wiedząc, że każdy może wiedzieć, gdzie ja jestem. Bałabym się o własne zdrowie, o własne życie i o to, że ktoś może mi tę moją broń odebrać z osobną amunicją. Więc na pewno to jest bardzo zły pomysł.
I jeszcze jedno zdanie.
I jesteśmy oczywiście zawsze gotowi usiąść do stołu i rozmawiać, ale merytorycznie poparto faktami.
I pan Paweł Suski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Słyszę pan, panie pośle, polaryzacja stanowisk jest spora, no i różnica zdań także.
Ja się cieszę, że pozytywny głos słyszę od myśliwych, jeśli chodzi o rozmowy, i w sumie zgodę na to, że prawo łowieckie powinno zostać znowelizowane. Jest wiele problemów. Mam wielką nadzieję, że do takiej konsultacji ogólnej i rozmów może przy okazji tego obywatelskiego projektu dojdzie. Mam, jak już wspominałem na wstępie, niedobre skojarzenia z relacji z Polskim Związkiem Łowieckim, bo tu zgodzę się z jednym z panów, który mówi, że we władzach Polskiego Związku Łowieckiego są politycy, są bardzo wpływowi. Przewodniczącą chociażby Komisji Ochrony Środowiska jest moja koleżanka z PSL-u, Urszula Pasławska, która jest też przewodniczącą Związku Dian Polskich. Jest polującą osobą i bardzo mocno związana jest z rządem głównym.
Tematów do rozmów nie zabraknie. Musimy
Ale jeszcze tylko
kończyć.
Jedno słowo.
Dobrze.
Musimy wiedzieć, drodzy państwo, że średniorocznie odbywa się ponad 4,5 miliona polowań, więc naprawdę to jest wyzwanie.
Stanisław Pawluk.
Moim zdaniem należy znieść monopol Polskiego Związku Łowieckiego. Monopol jest bardzo złą okolicznością i bardzo patogenną. Jest wykorzystywany właśnie do tego, aby hamować wszelkie rodzaje jakichś inicjatyw i postępu.
Ryszard Czereszkiewicz z tym się pewnie zgadza.
Tak, ja się z tym zgadzam właśnie, dlatego tutaj rozmowy jak najbardziej, tu wspieram te wszystkie głosy o rozmowach, o dialogu, ale naprawdę przy takim monopolu będą te rozmowy zamiatane pod dywan, jeżeli będą zgłaszane problemy. Natomiast absolutnie tym takim ważnym czynnikiem, ważnym elementem jest zwrócenie na to uwagi, że zwierzyna łowna tak naprawdę ma za słabego rodownika w Polskim Związku Łowieckim, bo to są zasoby naturalne, tak? To są zasoby naturalne i zarządzają nimi hobbyści przede wszystkim lub politycy. Więc naprawdę jest ogromna ilość zwierzyny łownej. To są bardzo ciekawe gatunki. One w tej chwili też są poddawane presji cywilizacji, zmian klimatycznych, więc trzeba zarządzać nimi według najnowszych badań i powinni tu być bardziej włączeni naukowcy, biolodzy, a nie tylko strzelba i tradycje, które cenię, ale tradycjami nie zabezpieczymy populacji.
No i kłaniają się także gatunki inwazyjne, to jest też bardzo duży problem. I teraz pani Jagoda Żółkowska, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, członkini Zielonych. Ten postulat znieść monopol Polskiego Związku Łowieckiego tutaj się przebija. Państwo nie macie tego postulatu akurat w projekcie swoim.
Nie. Nam zależy przede wszystkim na transparentnych działaniach i transparentności finansowania Polskiego Związku Łowieckiego. Nie znam tak szczegółowo, jakie są tutaj ewentualne inne organizacje, które mogłyby zastąpić czy współistnieć z Polskim Związkiem Łowieckim. Natomiast jeżeli chodzi o tą transparentność, to zdecydowanie jesteśmy na tak. Podkreślę jeszcze kwestię, o której nie zdążyłam powiedzieć. Chodzi o te polowania komercyjne. Jesteśmy za całkowitym zakazem komercyjnych polowań. Jesteśmy na niej, jeżeli chodzi o zabijanie dla rozrywki, nie dla krwawego biznesu. Chcemy zakazać istnienia takiego biznesu jak biura polowań. To są takie turystyczne biura, które ściągają obcokrajowców czy Polaków, którzy płacą grube pieniądze za to, żeby mogli zabijać nasze zwierzęta, i uważam, że nie różni się to niczym od bogatego Amerykanina, który jedzie do Afryki i zabija nosorożca. Także tutaj tutaj uważam, że tą gałąź biznesu trzeba jak najszybciej zamknąć.
I na zakończenie głos oddajmy panu Karolowi Antoniukowi, łowczemu okręgowemu, przewodniczącemu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie. Czytam, że w tym projekcie w Polskim Związku Łowieckim może wzbudzić mało entuzjazmu propozycja zatwierdzania przez ministra klimatu i środowiska sprawozdań merytorycznych i finansowych PZŁ, bo obecnie, jako KOPRES podaje, minister, który nadzoruje prowadzenie gospodarki łowieckiej, nie otrzymuje nawet wglądu w te sprawozdania. Może pan to skomentować? Ma pan minutę, albo podsumować naszą dyskusję w innym kierunku?
Panie redaktorze, tym się zajmuje zarząd główny, więc ja nie mam wiedzy na ten temat. Na pewno to robi, bo dokonuje się takich rozliczeń. Ja natomiast chciałbym się odnieść do polowań komercyjnych. One są dopuszczone na całym świecie, więc jakieś zakazy polowań komercyjnych w Polsce to jest jakiś kuriozum. Te polowania odbywają się na zasadach planów łowieckich, które są zatwierdzane przez czynnik społeczny. Mam tutaj na myśli...
Nie są zatwierdzane przez społeczeństwo, ani przez RDOŚ, ani inną organizację.
My jako mieszkańcy wybieramy władze samorządowe. Samorządowcy mają w swoich urzędach kompetentne osoby do tych spraw, opiniują. Opiniowane są również przez izby rolnicze, zatwierdzane przez też osoby specjalistów w nadleśnictwach. Więc tu mówimy właśnie o tym.
I proszę ostatnie zdanie.
Za szkody w ciągu roku wypłacamy w Polsce 1,5 miliarda złotych. Strzelanie do loch uważamy za nieetyczne i my byliśmy przeciwnikami. Te opłaty za lochy zostały mocno ograniczone. Chcieliśmy je w ogóle wyłączyć. Brałem udział kilka lat temu w proteście tutaj w Szczecinie, które zmiany przepisów, które zezwalały na polowanie na wszystkie dziki w ciągu roku.
I musimy już kończyć. Bardzo dziękuję państwu. Czekamy, zobaczymy, czy uda się zebrać to 100 tysięcy podpisów do końca sierpnia pod tym obywatelskim projektem Zmieńmy Prawo Łowieckie na Dobre. A za rozmowę dziękuję. Paweł Suski był z nami, Karol Antoniuk, Joanna Głuszyk, Ryszard Czeraszkiewicz, Stanisław Pawluk i Jagoda Żółkowska. Bardzo dziękuję.
Dobry wieczór państwu. Zapraszam w czwartek na zbiórkę.
My także dziękujemy. Dobranoc. Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.